To jest historia, która, mam wrażenie, ma kilka wątków. Przede wszystkim oczywiście realia historyczne po 1945 roku, konspiracja, określone organizacje, zrzeszenia, które funkcjonują. To jest także historia, chyba można zaryzykować takie stwierdzenie, szpiegowska, no i w końcu miłosna, bo mam wrażenie, że gdyby nie uczucie rodzące się między bohaterami, to być może losy historii potoczyłyby się nieco inaczej.
Przewrotnie można powiedzieć, że wątek miłosny dominuje w tym filmie. Bronka Borowska, Czesław Stachura i uczucie, które między nimi zaistniało, to jest uczucie, które właściwie nigdy nie powinno się wydarzyć, bo ona jest łączniczką łódzkiej komendy WiN. On jest pracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi. Stoją zupełnie po przeciwnych stronach i poznają się w realiach, które nie sprzyjają niczemu, co autentyczne. Bronka Borowska wykonuje zadanie zlecone jej przez przełożonych, ma przyciągnąć do organizacji kolejnego współpracownika. Łódzka Komenda WiN specjalizowała się w pracy wywiadowczej. Na tym łódzkim terenie rozwijano ją szczególnie sukcesywnie, wciągając w zakres działania organizacji około 150 współpracowników. Dość często były to również osoby ulokowane w resorcie bezpieczeństwa, w łódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa, tym, którego na czele którego stał Mieczysław Moczar, taką osobą był Czesław Stachura. I Bronisława Borowska, której tutaj poświęcamy chyba najwięcej uwagi, właśnie ona miała nawiązać z nim kontakt, co uczyniła i bardzo skutecznie przeprowadziła. Czesław Stachura stał się bardzo cennym informatorem, który dostarczał organizacji danych o metodach działania urzędu, ale przede wszystkim o ludziach, którzy trafiali, którzy się tam znajdowali, to z jego przyniesionych, dostarczonych przez niego informacji wiemy, jaki był, jak traktowany był w śledztwie Stanisław Sojczyński Warszyc, komendant konspiracyjnego Wojska Polskiego, aresztowany w czerwcu 1946 roku. Wiemy, dostarczał informacji o agenturze, o współpracownikach. To było blisko 300 nazwisk, które przekazywał organizacji. A organizacja WiN w Łodzi właśnie z tym się specjalizowała, w zbieraniu danych wywiadowczych, przekazywaniu ich do swojej centrali w Warszawie. One były następnie przekazywane na zachód. Wszystko po to, żeby informować o bezprawiach nowej władzy, a także o tym, co działo się w Polsce po 1945 roku, o sytuacji, w jakiej znaleźli się dawni żołnierze Armii Krajowej, no i społeczeństwo poddawane terrorowi przez Armię Czerwoną. Przypomnę, w 1945 roku na terytoriach Polski stacjonowało około 1 000 000 żołnierzy Armii Sowieckiej. W Wojsku Polskim oficerami byli Sowieci, także społeczeństwo było steroryzowane, dokonywały się akty bezprawia na ludności cywilnej, a ludzie, którzy przez 5 lat czy dni przeciwstawiali się okupacji niemieckiej, znajdowali się w sytuacji opresji i tak jak żołnierze byli wyaresztowywani. Więc te działania, które podejmował związek, które podejmowało Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, miały się temu przeciwstawić.
I tutaj można powiedzieć, że Bronka Borowska, która otrzymuje to konkretne zadanie pozyskania pracownika Urzędu Bezpieczeństwa, no właśnie, ma określone zadanie do wykonania. A na ile ta historia, która rodzi się między Bronką a Czesławem, jest jednak wyrachowana w celu wykonania tego zadania, a na ile jest ona autentyczna, jeżeli mówimy o tym uczuciu rodzącym się między nimi?
No tak, próbujemy zbliżyć się do granicy, tej subtelnej granicy, jaka przebiega pomiędzy realizacją zadania a ideowością, własną ideowością, a sprawami takich bardzo osobistymi, które również motywowały i wpływały na pewne wybory. Film jest właściwie próbą znalezienia odpowiedzi na wiele pytań, wśród nich właśnie tych o to, co wpływało, motywowało naszych bohaterów do działania. Przy czym nie staramy się na wszystkie znaleźć odpowiedź. To jest tak, że z częścią z nich widz pozostaje. Tu nie ukrywam, że taki zamiar też nam przyświecał, żeby ta refleksja gdzieś pozostawała. A dylematów było wiele. Wiemy, że Bronka Borowska tuż po wojnie była więziona przez NKWD i wokół tej sprawy też mamy różne znaki zapytania. Możemy mówić o przyczynach likwidacji zarządu okręgu win w Łodzi. Czy na pewno Stachura, ten informator, któremu poświęcamy tutaj tyle uwagi, bo jego rola była taka znamienna, symboliczna, zresztą ten urząd, którego był pracownikiem, miał tak ciemną kartę, że obecność tutaj osoby i ten sukces, jakim było pozyskanie pracownika, był znamienny. No, jednym słowem zastanawiamy się, w jaki sposób mogło dojść do likwidacji tych struktur i czy to właśnie Czesław Stachura spełnił tę ciemną rolę, wysypując po prostu całą siatkę. I jak się wydaje, było zupełnie inaczej. O tym będzie w tym filmie. Nie chcę tutaj wszystkiego zdradzać, ale jest to jeden z wątków. A jednocześnie właśnie wątek taki szpiegowski, bo rzeczywiście cała organizacja była solą w oku służb bezpieczeństwa, pomimo że prowadziła działalność cywilną, a jednak jak się wydaje, ta działalność była właśnie szczególnie niebezpieczna, bo dostarczała informacji, w związku z czym czyniono, siły bezpieczeństwa przykładały dużą wagę do tego, żeby rozprawić się tutaj z łódzkimi strukturami, ale w ogóle ze strukturami winu w sensie ogólnopolskim. Szczególnie, że zbliżały się wybory ze stycznia 1947 roku i tuż przed tymi wyborami potrzebny był taki sukces propagandowy, jak likwidacja struktur, które przedstawiano w lokalnej prasie, nie tylko lokalnej, bardzo negatywnie. Łączono działalność WiN-u z działalnością PSL, jedynej legalnej opozycji, jaka wówczas istniała. Wszystko to stanowiło element takiej propagandowej gry, która miała jak gdyby sprzyjać obozowi władzy, pomimo że te wybory oczywiście nie były przeprowadzone rzetelnie w żaden sposób, no ale tutaj jak gdyby starano się dodatkowo oddziaływać na społeczeństwo.
Ta historia, która oparta jest na tej specyficznej relacji, jak słyszeliśmy, między Bronką a Czesławem, to jest pewnego rodzaju fundament fabuły tego dokumentu. Natomiast tam są jeszcze inne bohaterki, znaczące bardzo z punktu widzenia Bronki Borowskiej. Proszę o nich opowiedzieć.
Całość historii poznajemy poprzez wspomnienia siostrzenicy Bronki Borowskiej, dziś 73-letniej pani Teresy Kłosowskiej, która zafascynowana postacią ciotki, która opiekowała się nią właściwie w dzieciństwie, przez całe życie gdzieś te elementy tej historii przekazywała. I właśnie jej śladami staraliśmy się podążać, dlatego wraz z ekipą znaleźliśmy się w Nowych Brynkach pod Szczecinem, w samym Szczecinie, potem odbyliśmy podróż do Gdańska. W samym Gdańsku znaleźliśmy się na cmentarzu garnizonowym, gdzie odwiedziła grób ciotki. No, dla nas jedyne miejsce spoczynku, które jest ustalone, jeśli chodzi o naszych bohaterów. I te wspomnienia są niezwykle emocjonalne, ale pokazują też bardzo ciekawe rzeczy, które nie jesteśmy w stanie wyczytać w dokumentach, bo to od Teresy Kłosowskiej dowiadujemy się, że Bronka Borowska kochała Czesława Stachurę.
Tak autentycznie właśnie.
Tak. Dowiadujemy się, że po latach, jeżeli po latach wspomina się swoją miłość sprzed lat, tym bardziej, że powiedziała taką rzecz, że zresztą w obecności przyszłego męża, że pierwsze spotkanie z tym przyszłym mężem przebiegało tak, że zobaczyła człowieka niesłychanie fizycznie podobnego do Czesława Stachury, który zginął w styczniu 1947 roku. Natomiast no, to jednak ma pewien taki ładunek, również wymiar emocjonalny. Wypowiadała się na ten temat do swojej siostrzenicy, wypowiadała się również w ten sposób w listach, które pozostawiła i stanowi to pewne odniesienie. Natomiast inne źródła mogłyby sugerować, że sytuacja ta pomiędzy nimi była zdefiniowana przez zadanie, które realizowała. A my tak do końca nigdy oczywiście nie będziemy w stanie do tego dotrzeć i w 100% ustalić, ale to właśnie są te granice.
Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że przez to, że kanwą taką narracyjną tej historii jest właśnie, są wspomnienia, opowieść siostrzenicy, Bronki, to znaczy, że my tę historię, która właśnie na kartach może być dość sucho i jednostronnie być może opisana, poznajemy z bardziej osobistego punktu widzenia.
Ten punkt widzenia oczywiście jest emocjonalny, ale towarzyszą mu również refleksje siostrzenicy, która zobaczyła w pewnym momencie swoją ciotkę, gdy ta wyszła z więzienia, wyszła po odsiedzeniu wyroku z więzienia w Grudziądzu. Niemniej jeszcze jedna rzecz przyniosła nam wiele emocji, a znaleziona została właśnie w aktach, które znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej. Okazuje się, że wśród akt śledztwa przeciwko Czesławowi Stachurze znajdujemy jego listy pisane do Bronisławy Borowskiej. I to pokazuje, że w tych dokumentach wydawałoby się wyłącznie urzędowych, gdzieś tam pisanych pod przymusem z protokołach przesłuchań, odnaleźć można też autentyczne fragmenty ludzkich historii, zapisane poprzez to, co znaleziono często w kieszeniach aresztowanych, dokonując rewizji w miejscu ich zamieszkania. To są zdjęcia, to są często właśnie takie bardzo osobiste słowa zapisane przy różnych okazjach. Niestety, no, jako materiał procesowy wykorzystywane były oczywiście przeciwko osobie, której dotyczyły, i zresztą pewnie jako takie przechowały się, bo być może zostałyby zniszczone, gdyby nie miały tej wagi. Ponieważ Czesław Stachura w tych materiałach, pisząc taki bardzo osobisty, kreśląc takie bardzo osobiste słowa do Bronki, no w jakiś sposób też no, ujawniał swoje nastawienie do zadania, które podejmował, a także troszeczkę sam siebie określał w całej tej sytuacji, w związku z czym no, to było niestety wykorzystywane zupełnie przeciwko niemu.
Wspomniała Pani o tym, że film powstawał w takich bezpośrednich spotkaniach z siostrzenicą głównej bohaterki, że tutaj w grę wchodziły także archiwa IPN-u, dokumenty w IPN-ie. W jaki więc sposób Pani osobiście natknęła się na tę historię? Gdzie był ten punkt, taki początkowy, który właśnie rozpoczął też filmową opowieść?
No, dla mnie inspiracją był tekst Joanny Żelazko Miłość do wroga ludu, opublikowany no, już kilka lat temu w biuletynie IPN. Ta historia tam po raz pierwszy przez Joasię opisana no, pobudzała wyobraźnię. Zresztą pierwszy o tej sprawie napisał na początku, jeszcze w latach 90. Roman Peska, lokalny tutaj historyk, pierwszy chyba badacz, jeden z pierwszych badaczy dziejów konspiracji niepodległościowej po 1945 roku. Wiem, że był w kontakcie z Bronką Borowską, wymieniali listy, ona reagowała, bo on pisał w Dzienniku Łódzkim, opisał tę historię po raz pierwszy, ona na to reagowała, zatem już była pierwsza wymiana takich uwag odnośnie tej sytuacji. Również dotknął tej historii, zajmując się postacią Zbigniewa Zakrzewskiego, czyli szefa wywiadu łódzkiego WiNO. Pan Marek Michalik, który jako historyk zafascynowany właśnie postacią Zbigniewa Zakrzewskiego opisywał jego historię, jego biografię w zeszytach historycznych WiNO i później w kilku miejscach jeszcze również. Natomiast również był w kontakcie z Bronisławą Borowską przekazał nam bardzo cenne listy, które od niej otrzymał, w których ona odnosi się też również do tych tutaj naszych wydarzeń. A tam również rozstrzygają się takie sprawy związane z istotą tego zagrożenia, które spowodowało wpadkę ludzkiej komendy. Więc to jeszcze niesłychanie ciekawe informacje, gdzieś później potwierdzone, znajdujące potwierdzenie w dokumentacji również tej IPN-owskiej.
A proszę powiedzieć, tak już w warstwie filmowej, języka filmowego, to jest, jak wspomniałam, fabularyzowany dokument, co może oznaczać, że niektóre ze scen są po prostu inscenizowane i nakręcone zgodnie ze sztuką fabularną, ale czy w tym dokumencie pojawiają się także stricte właśnie jakieś archiwalne materiały? Bo wyobrażam sobie także, że te sceny inscenizowane są gdzieś przeplatane narracją właśnie siostrzenicy głównej bohaterki.
Relację prowadzi rzeczywiście siostrzenica w warstwie równoległej, Joanna Żelazko, którą poprosiliśmy, żeby opisała tę historię jeszcze raz przed kamerą, którą popełniła kilka lat temu. No, zresztą obie panie były w kontakcie. Joanna Żelazko dokonywała pewnych dookreśleń w pierwotnej wersji. No, ale to właśnie o tym jest też ten film, dlatego nie chciałabym wszystkiego zdradzać.
Te materiały archiwalne, które tam się pojawiają, one są de facto, czy to jest gdzieś tylko właśnie w tej narracji, czy to siostrzenicy, czy pani Żelazko?
To absolutnie nie jest film fabularny, a czy może szkoda, że kiedyś w przyszłości ktoś zrobi, bo to historia jest wspaniała. Natomiast to jest fabularyzowany dokument, zatem oczywiście występują dokumenty, na których my się opieramy, ale również, przy czym to nie są tylko ilustracje, obrazki, które w jakiś sposób stanowią odniesienie do tej historii. Dokumentem jest dla mnie również to, co jest zapisane w aktach. Takim mówionym dokumentem poprosiliśmy tutaj o pomoc lektorów, aktorów, którzy nam pewne fragmenty przesłuchań odczytują, pewne fragmenty listów. Jak gdyby istotą rzeczy, sposobem na docieranie do tych źródeł, na przekazanie ich istoty jest dla mnie cytowanie takich fragmentów, które są bardzo w moim odczuciu autentyczne. Oczywiście wzbogacamy to o sceny fabularyzowane, które pomagają w percepcji trudnych źródeł, jakimi są dokumenty historyczne. W związku z czym to wszystko jest ze sobą splecione. Historię odtwarzamy troszkę właśnie na pomocą takiej fabuły, która jest oczywiście oparta na tym, co znajduje się w źródłach. Są tam oczywiście pokazane również zdjęcia tych postaci, których dotyczy nasza historia. Są również ich słowa z różnych wspomnień, listów, ale też tych dokumentów archiwalnych, zupełnie fragmenty przesłuchań. Także to jest również element tej historii.
A gdzie te fabularyzowane sekwencje powstawały? Bo z tego co wiem, kręciliście chyba także właśnie w regionie łódzkim.
Tak, te fabularyzowane zdjęcia powstawały w Łodzi, w kilku miejscach. Realizowaliśmy je co ciekawe, w łódzkim ośrodku TVP, bo okazuje się, że ma intrygujące wnętrza, z których również udało się skorzystać, ale takie mniej chyba rzadziej odwiedzane. Części takie zakulisowe, które posłużyły nam też do stworzenia pewnych aranżacji. Ale nagrywaliśmy zdjęcia również w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Gdańskiej. Znaleźliśmy takie odpowiadające nam pomieszczenie, które przystosowaliśmy do tego, żeby stało się biurem Czesława Stachury. A ponieważ była to biblioteka, to rodziło to ze sobą wiele ciekawych sytuacji, łącznie z włączeniem się alarmu przeciwpożarowego, ale to była tylko nasza dymiarka. Jakoś ta historia miała szczęśliwy przebieg. Realizowaliśmy zdjęcia również, udało nam się znaleźć ciekawe wnętrza, takie domowe, pokazujące realia domowe. Natomiast byliśmy również na terenie byłego zakładu karnego w Łęczycy. Tam zrealizowaliśmy chyba jako jedna z tych, z całą pewnością jedna z wielu, wielu ekip.
Oj, to jest bardzo, tak, bardzo filmowa lokacja, jeśli możemy tak powiedzieć, i to w
Tak,
wielu tytułach, i fabularnych, i dokumentalnych, i polskich, i zagranicznych, no, inspirujące miejsce. Ale tam jakie sceny rozgrywały się, jeśli chodzi o pani dokument?
no tam Bronka była w więzieniu NKWD, ale też zdradzę, że tam odbywało się również przesłuchanie.
Powiedzmy jeszcze o tym, kogo zobaczymy w tych głównych, miłosnych także rolach, w tych sekwencjach właśnie fabularyzowanych. Kto się wcielił w te postaci?
W rolę Bronki Borowskiej wcieliła się nam tutaj Dominika Lichy. Czesława Stachurę znakomicie odegrał Konrad Korkosiński. W rolę Zbigniewa Zakrzewskiego odegrał Hubert Kułacz, a Helenę, siostrę Bronisławy Borowskiej, odgrywała Katarzyna Stanisz. Fantastyczna ekipa i fantastyczne doświadczenie. Bardzo się bałam pracy z aktorami. Bardzo sprawnie działający zespół, także ogromnie ciekawe doświadczenie.
Pani Marzyno, to jest też tak, że Pani kolejne filmowe doświadczenie, wspomnę tutaj o obrazie Skazany na zapomnienie Wacław Lipiński, zresztą obrazie docenianym także, to znaczy, że ta, gdzieś tak utwardza się tak Pani filmowa droga i będą kolejne takie historyczne, inspirowane historycznymi wydarzeniami i propozycje?
Trudno powiedzieć, natomiast z całą pewnością jest mnóstwo tematów, które powinny być realizowane. Tematyka związana z Wacławem, sama postać Wacława Lipińskiego, to był taki imperatyw. No, to było nieprawdopodobne, że o nim nikt niczego nigdy nie zrobił. Taka postać wywodząca się z Łodzi, Wacław Lipiński, uczestnik wszystkich walk legionowych, przeszedł cały szlak legionowy, później oficer Wojska Polskiego w II RP, głos walczącej Warszawy obok Stefana Starzyńskiego, bestialsko zamordowany we Wronkach w 1949 roku. I o tej postaci nie wydarzyło się w filmografii nic. No, to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. No i właśnie tak jak powiedziałam, imperatywem. No, ta historia musiała powstać. Jeśli chodzi o Win, no to tu również uderza, że my o Winie właściwie nic nie wiemy. Mamy w Łodzi ulicę właśnie z takim skrótem Win. Ja nie jestem pewna, czy łodzianie są w stanie rozszyfrować ten skrót. Wolność i niezawisłość i co on oznacza. Komu kojarzy się z organizacją antykomunistyczną po II wojnie światowej, której celem było wywalczenie niezbrojne, lecz drogą cywilną niezależności od narzuconej nowej władzy. Chęć gdyby stworzenia takiej drogi do przekazywania tych rzeczy, które są istotne, jak się wydaje, a historii jest mnóstwo. Mamy ich wokół siebie, studiując historię, czy przemieszczając się pomiędzy tymi wątkami. Bardzo wiele jest do wyszukania w aktach zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej, ale również bardzo wiele historii wynika z kontaktu z ostatnimi żyjącymi uczestnikami, czy to konspiracji, czy pierwszej, tej drugiej, no, już można powiedzieć też tej trzeciej, bo no, niestety prawo czasu jest takie, powinniśmy nagrywać również realizacje, utrwalać relacje tych, którzy działali również w latach 80., 70., 80. To są rzeczy później nieodtwarzalne. Jeżeli zabraknie świadków, to będziemy mieli ogromny kłopot w zrozumieniu pewnych rzeczy, których ślad w archiwach rzecz jasna będzie, ale bez człowieka nie ma historii.